Są ludzie milczący, których twarze zdradzają, że ich milczenie jest jak przeciągnięta struna albo odbezpieczony granat. Albo zdradzają fakt duchowej pustki. W głowie pusto, a z pustego i Salomon, jak wiadomo, nie naleje. Ale też, moi drodzy, są inne rodzaje milczenia, dobrego milczenia. Milczenia, o którym czytamy też w Piśmie Świętym, choćby mądrość Syracha wysławia dobre milczenie. Niejeden milczący został uznany za mądrego, a innego skutkiem wielomóstwa znienawidzono. Jeden milczy, bo nie wie, co odpowiedzieć, a drugi milczy, gdyż umie czekać na stosowną chwilę. Człowiek mądry milczeć będzie do chwili odpowiedniej, a chełpliwy i głupi ją zlekceważy. Kto w mówieniu miarę przebiera, od razu budzić będzie. Ale kochani, dzisiaj gromadzimy się przede wszystkim, aby pochylić się nad milczeniem świętego Józefa. Święty Józef, mąż milczenia, tak brzmi tytuł dzisiejszej konferencji i wydaje się, że niemal zawsze, kiedy mówimy o świętym Józefie, to pierwsze, co mówimy, to, że święty Józef nie powiedział ani słowa, co oczywiście jest nieprawdą. Nie zanotowano żadnego słowa świętego Józefa, to jest zupełnie coś innego. Święty Józef wydaje się, że doskonale wiedział, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Pięknie to ujął papież Benedykt XVI, który powiedział tak: kiedy słowo i milczenie nawzajem się wykluczają, komunikacja ulega pogorszeniu. Albo dlatego, że powoduje pewne oszołomienie, albo też dlatego, że przeciwnie, tworzy klimat chłodu. Kiedy natomiast milczenie i słowo się wzajemnie dopełniają, komunikacja nabiera wartości i znaczenia, powiedział papież Benedykt XVI. I tak mi się wydaje, że właśnie w życiu świętego Józefa słowo i milczenie doskonale się dopełniały. Święty Józef wiedział, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Ja jestem głęboko przekonany, że święty Józef nie był milczkiem, nie był niemotą, nie był kimś, kto nie miał nic do powiedzenia. Natomiast doskonale wiedział, że są momenty, kiedy nie trzeba mówić, ale trzeba działać. I właśnie Pismo Święte ukazuje nam świętego Józefa właśnie w takich momentach, kiedy trzeba przyjąć Słowo Boże i działać, a nie dyskutować z Nim. Z drugiej strony, z całą pewnością święty Józef odbył wiele pięknych, cudownych, miłosnych dialogów ze swoją małżonką Maryją. Wiele cudownych, wspaniałych dialogów ze swoim dorastającym synem Jezusem, z całą pewnością. Nie siedzieli tam w domu w ciszy przez cały czas. Natomiast pokazuje nam święty Józef coś, czego też brakuje naszym czasom, kiedy wszystko jest na pokaz. Najbardziej intymne rozmowy między małżonkami na pokaz. Filmy fabularne nauczyły nas, że wszelkie aspekty relacji trzeba pokazać do głębi, wszystko z najdrobniejszym szczegółem. A media społecznościowe sprawiają, że my sami rzeczy, które powinno się mówić w intymności, w skrytości serca, w zaciszu domowym, wrzucamy tam, gdzie wszyscy mogą je usłyszeć. Święty Józef nie był milczkiem, ale wiedział, że są pewne rozmowy, które się toczy z tymi, których się kocha, a nie na pokaz. I są sytuacje, w których trzeba milczeć. Ale ciągle możemy zadać sobie to pytanie, pozostaje ta kwestia, dlaczego Józef nie zostawił nam ani jednego słowa? Chociażby jedno krótkie zdanie, żebyśmy mieli od świętego Józefa. Bardzo piękną próbę odpowiedzi na to pytanie daje nam amerykański zakonnik, trapista Thomas Keating, który mówi tak: co mógłby on rzec? Bóg Ojciec powiedział tylko jedno słowo, które było Jego odwiecznym Synem. Nie miał już nic więcej do powiedzenia. Czyż przybrany ojciec jego syna mógł powiedzieć coś więcej? Sam Jezus jest wszystkim, co Józef mógłby nam zakomunikować. Sam Jezus jest wszystkim, co Józef mógłby i chciałby nam zakomunikować. Kochani, czego więc możemy się nauczyć od Józefa i od Józefowego milczenia, tego, które tak bardzo nam się rzuca w oczy, a może jeszcze bardziej nam się rzuca w uszy? Czego możemy się nauczyć? I przede wszystkim chyba na pierwszym miejscu należy wymienić słuchanie Słowa Bożego. Słuchanie Słowa Bożego wymaga milczenia. Żeby Słowo Boże najpierw usłyszeć, potem go wysłuchać, a potem go posłuchać, czyli uczynić to, o co Bóg nas prosi, potrzebne jest milczenie. Święty Józef właśnie ma tę zasadniczą cechę, którą przed nami odsłaniają Ewangelie, że uczy nas owocnego zasłuchania w Słowo Boże. On tak bardzo był nasycony Słowem. Wiemy, święty Józef był cadykiem, był człowiekiem, mężem sprawiedliwym, który kochał Słowo Boże, kochał wolę Bożą. Pragnął ją wypełnić jak najpiękniej. A żeby ją wypełnić jak najpiękniej, trzeba jej najpierw dokładnie wysłuchać. Do tego potrzebne jest milczenie. Szema Izrael, słuchaj Izraelu, to tętniło w sercu świętego Józefa. I on słuchał. I to jest ten pierwszy element, którego się uczymy od świętego Józefa i od tego domu nazaretańskiego. Jak to pięknie zresztą opisał papież VI w swoistej formie modlitwy do milczenia tego domu. Posłuchajcie, niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest ona nam konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy. Naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości. I tutaj, kochani, przechodzimy do kolejnego punktu. Czego nas uczy to milczenie świętego Józefa oprócz zasłuchania w Słowo Boże? Usłyszenia, wysłuchania i posłuchania Słowa Bożego. Otóż uczy nas kontemplacji. Milczenie świętego Józefa prowadzi nas do tego, aby w nim ujrzeć mistrza kontemplacji. Święty Józef miał ten szczególny przywilej, że on mógł na co dzień przebywać, dotykać, rozmawiać, wpatrywać się w Pana Jezusa. Kiedy on spał, kiedy pracował, kiedy się uczył, kiedy być może się zamyślał, święty Józef mógł na co dzień kontemplować obecność Syna Bożego. I to jego milczenie z całą pewnością właśnie prowadziło go do tej kontemplacji wobec czegoś pięknego, co nas zachwyca. Stajemy zawsze w zachwycie, w milczeniu. Pomyślcie sobie, ile razy święty Józef musiał stanąć w zachwycie i w milczeniu wobec swojego Syna Jezusa, który przecież był Synem Bożym. Więc uczył się święty Józef, patrząc na tego małego Jezusa, obecności Boga i kontemplowania tej obecności Boga. Jan Paweł II w liście w Adhortatio Redemptoris Custos tak powie o tym: nad pracą cieśli w domu nazaretańskim rozpościera się ten sam klimat milczenia, który towarzyszy wszystkiemu, co jest związane z postacią Józefa. Milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił, jednakże w tych osłoniętych milczeniem czynach Józefa pozwalają odkryć głęboki klimat kontemplacji. Tak pisze Jan Paweł II. Józef obcował na co dzień z tajemnicą od wieków ukrytą w Bogu, która zamieszkała pod jego dachem. Nie mógł jej nie kontemplować. Święta Teresa od Jezusa, wielka reformatorka właśnie życia kontemplacyjnego, Karmelu, stała się szczególną odnowicielką kultu świętego Józefa właśnie przez ten aspekt, że święty Józef przez swoje milczenie, zapatrzenie w Syna Bożego staje się mistrzem kontemplacji dla całego Kościoła Zachodniego. Kontemplacja, czyli zatrzymanie się na jakąś refleksję, na czymś istotnym. Troszkę się teraz uśmiecham, bo przyszedł mi akurat na myśl mój brat, dzisiaj już świętej pamięci. A kiedy mówimy o świętym Józefie, to zawsze rodzina jest jakoś w naszych myślach. Otóż kiedy byłem młody i mieszkaliśmy w naszym domu rodzinnym, za każdym razem, kiedy ja brałem gitarę i chciałem sobie tam coś z tą gitarą pośpiewać, to mój dzisiaj świętej pamięci brat Piotrek podchodził i mówił do mnie tak: Andrzej, jeśli chcesz, żebym cierpiał, to złam mi rękę, ale nie śpiewaj, proszę cię. No i wtedy zapadało milczenie na czas jakiś, ale dlaczego o tym wspominam? Bo teraz zaśpiewam. Zaśpiewam taki krótki fragment przepięknej piosenki Sąg o ciszy nieodżałowanego polskiego poety Jonasza Kofty. Posłuchajcie, na ile mi się uda, brat niech też się teraz męczy. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Kochani, my często nawet nie wiemy, co w nas drzemie. Tak jesteśmy zahukani. Tak jesteśmy napełnieni po czubki głowy dźwiękami, słowami, hałasem, jazgotem, że nie pozwolimy sobie nawet zobaczyć, jaki wilczy apetyt i na co w nas jest. I trzeba tego właśnie milczenia kontemplacji, trzeba się wyciszyć i posłuchać siebie. Tam się mogą różne rzeczy odezwać. Na pewno się odezwie pragnienie Pana Boga, poznania Pana Boga, zanurzenie się w Panu Bogu. Ale też może wiele innych rzeczy, może niepokojących, może tych, które spychamy. Próbujemy stłamsić ten apetyt, ale on tam jest. Kiedy się milczy, to wtedy właśnie te wszystkie rzeczy wychodzą. I jest bardzo ważne, żebyśmy to potrafili zrobić, bo w tym milczeniu z całą pewnością przyjdzie do nas Bóg. Dzisiaj już niestety były prefekt Kongregacji Kultu Bożego, kardynał Robert Sarach, wspaniały hierarcha Kościoła, jeden z największych w ostatnich czasach, tak powiedział: pierwszym językiem Boga jest cisza. Wszystko inne jest nieudolnym tłumaczeniem. Aby zrozumieć ten język, musimy nauczyć się milczeć i spocząć w Bogu. Bóg jest ciszą, a ta boska cisza mieszka w człowieku. Żyjąc z milczącym Bogiem i w Nim sami stajemy się cisi. Nic z większą łatwością nie sprawi, że odkryjemy Boga, jak przez ciszę wpisaną w serce naszego jestestwa. Nie usłyszymy tej ciszy Boga, jeśli się sami nie wyciszymy, jeśli się na nią nie otworzymy. A więc, kochani, kontemplacja to jest to, czego nas uczy milczenie świętego Józefa. I kontemplacja to nie jest aktywność czysto intelektualna, jak niektórzy uważają. Święty Jan od Krzyża określa kontemplację jako poznanie miłości. Zatem miłość jest punktem wyjścia do kontemplacji, ale także iskrą, która roznieca. Bez miłości nie ma kontemplacji. Jest tylko jakiś pusty intelektualizm. Natomiast miłość skłania do myślenia o sobie nawzajem. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Miłość skłania do szukania się, do spotykania się, do oddawania siebie. Dziecko nie przestaje myśleć o mamie, gdy ona jest nieobecna przy nim. Zakochani nie zapominają o sobie, nawet jeśli muszą być przez jakiś czas rozdzieleni. A więc kontemplacja jest jakby nierozerwalnie związana z miłością. I tym kolejnym, trzecim punktem, który chciałbym podkreślić w milczeniu świętego Józefa, jest właśnie umiejętność też milczenia w miłości. Z tym, kogo kocham, nie boję się milczenia. Z tym, kogo kocham, nie boję się milczenia. I bynajmniej nie dlatego, że nie mam nic do powiedzenia. Więc, kochani, dlaczego my tak Pana Boga nawet na adoracji zagadujemy. Z tym, kogo kocham, nie boję się milczenia. Czemu zagadujemy Pana Boga? Czyżbyśmy się bali, że On nam coś powie? Że On nas o coś poprosi? A my nie postąpimy jak święty Józef, tylko będziemy dyskutować? Więc wolimy Go zagadać? Skoro już się rozśpiewałem. Inny piękny fragment poezji. Tym razem Adama Ziemianina. Z Tobą choćby pomilczeć, jakże jest ciekawie, gdy siedzisz cała piękna przy swej małej kawie. To są słowa kogoś, mężczyzny, do dziewczyny, którą kocha i nie boi się z nią milczenia. Jeżeli człowiek, który kocha, nie boi się milczenia z osobą, którą kocha, dlaczego my się boimy milczenia wobec Pana Boga? Dlaczego nasze adoracje są pełne modlitw, śpiewów, wszystkiego, tylko milczenia brakuje? Coś jest nie tak z naszą miłością. Jeśli nie potrafimy milczeć przed Panem, nie potrafimy milczeć wobec naszych bliskich, to znaczy, że nie kochamy i boimy się milczenia. A święty Józef kochał Maryję, kochał Jezusa, kochał Boga, którego słuchał. Dlatego postawa milczenia była czymś absolutnie naturalnym. I ostatni punkt, kochani, gdy chodzi o milczenie świętego Józefa, chciałbym oprzeć o słowa jeszcze raz papieża Jana Pawła II z Adhortacji Redemptoris Custos. Papież pisze tak. Milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę. Poprzez to milczenie można w pełni odczytać prawdę, jaką zawiera ewangeliczne stwierdzenie mąż sprawiedliwy. Trzeba umieć odczytywać tę prawdę. Zawiera się w niej bowiem jedno z najważniejszych świadectw o mężczyźnie, jego powołaniu. To jest bardzo ciekawe, że papież łączy istotę męstwa i powołania mężczyzny z milczeniem. Może mamy, kochani, już za dużo tych rozgadanych mężczyzn. Może mamy za dużo tych polityków, którzy mówią, że zrobią, a jak mówią, to mówią, ale nic nie robią. Może za dużo jest tych deklaracji, nawet u nas księży, naszych księży biskupów. Mówimy, może za dużo mówimy, może powinniśmy czasem zamilknąć wobec pewnych sytuacji. Istota męskości i misji mężczyzny jest powiązana z umiejętnością milczenia. Jeśli my szukamy w świętym Józefie wzoru mężczyzny, to też musimy odnaleźć ten element jego milczenia i umiejętność milczenia. Moi drodzy, jak już wspomniałem dzisiaj, bardzo ciężko o ciszę, o skupienie, o milczenie. Hałas wydaje się być niemal naturalnym żywiołem człowieka. Wszyscy się do niego przyzwyczaili. Nikt go nie uważa za czynnik zanieczyszczający nasze środowisko. Jest czymś normalnym. I chociaż wielu ludzi jest udręczonych, to jednak mimo wszystko ciągle go szukamy. Boimy się tej ciszy. Wracając jeszcze do Jonasza Kofty, w tym songu o ciszy pisze on tak. Przecież już dosyć mamy huku i jazgotu. Ale gdy cicho, to źle i głupio nam, jakby się zepsuł jakiś niezawodny motor. Coś nie w porządku, jakbyś już nie był ten sam. Cisza zagłusza, sam już nie wiesz, jaki jesteś, więc szybko włączasz wszystko, co pod ręką masz. Boimy się ciszy, boimy się milczenia, boimy się skupienia, boimy się kontemplacji. I święty Józef dzisiaj staje przed nami jako ten, który się tego wszystkiego nie bał, ale to wszystko uczynił częścią swojego życia, częścią swojej misji, częścią swojej rodziny, częścią swojego powołania. Ten wymiar milczenia, kochani, jest potrzebny wszystkim. No właśnie, nie tylko mężczyznom, nie tylko siostrom i braciom w zakonach kontemplacyjnych, wszystkim. Papież Jan Paweł II w liście Orientale Lumen napisał tak. Wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga. Potrzebuje go teologia, aby mogła w pełni rozwinąć swój charakter mądrościowy i duchowy. Potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie zapominała, że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, że trzeba je przykryć zasłoną. aby nasze zgromadzenia umiały uczynić miejsce dla obecności Boga, unikając wychwalania samych siebie. Potrzebuje go milczenia kaznodziejstwo, aby uniknąć złudzenia, że wielomóstwo może przybliżyć do doświadczenia Boga. Potrzebuje go milczenia ludzki wysiłek, aby zrezygnować z zamykania się w walce bez miłości i przebaczenia. Potrzebuje go wreszcie dzisiejszy ogłuszony hałasem człowiek, który często nie umie milczeć, gdyż boi się spotkać samego siebie, odsłonić się, doświadczyć pustki, która staje się pytaniem o sens. Wszyscy, wierzący i niewierzący, muszą nauczyć się milczenia, które pozwoli Bogu mówić, kiedy i jak zechce, a nam zrozumieć Jego słowo.